PPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia. Biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu z serii TPA Observer. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o aktualnym stanie koniunktury. Chcielibyśmy omówić naszą cykliczną publikację kwartalną Baker Tilly TPA Index, w której skupiamy się zarówno na koniunkturze gospodarczej, jak i na informacjach o rynku transakcyjnym, o naszej giełdzie. Ze mną jest Tomek Manowiec, dyrektor w Corporate Finance, a ja nazywam się Krzysztof Chorodko, jestem partnerem zarządzającym w grupie TPA. Tomek, w publikacji, ostatniej publikacji piszemy, że koniunktura lekko wyhamowała. Mieliśmy poprzedni wskaźnik, poprzedni odczyt był na poziomie 0,82. W tej chwili jesteśmy na poziomie 0,76. Może jeszcze byś, zanim w ogóle powiesz, co to oznacza, to byś jeszcze może przybliżył troszeczkę skalę i w ogóle powiedział, w jaki sposób konstruujemy ten indeks.
Dzień dobry Państwu. Faktycznie może zacznę od przybliżenia tego indeksu. Publikujemy go już od około roku. Baker Tilly TPA Index powstaje na bazie czterech wskaźników badających stan koniunktury gospodarczej w Polsce. Wybraliśmy tutaj wskaźnik syntetycznej koniunktury gospodarczej GUS, wskaźnik OECD, kolejny wskaźnik to jest ESI, publikowany przez Komisję Europejską oraz PMI przemysłu. Te wskaźniki mają bardzo różne wartości, też trudne w interpretacji, dlatego postanowiliśmy je znormalizować, czyli sprowadzić do takiego wspólnego mianownika i następnie wyznaczamy średnią z tych odczytów. W efekcie nasz indeks przyjmuje wartość od 0 do 1 i tak jak Krzysztof wspomniał, ostatni odczyt wyniósł 0,76 i trzeba przyznać, że wciąż jest to bardzo wysoka wartość, ponieważ odczyty powyżej 0,75 traktujemy jako bardzo wysokie i oznaczające rozgrzaną taką gospodarkę. Niemniej jednak faktycznie jest to spadek tego wskaźnika w stosunku do czerwca. W związku z tym możemy spodziewać się pewnego schłodzenia gospodarki. Oczywiście ten wzrost wciąż pozostaje bardzo wysoki, bo mówimy tutaj o poziomach około 5% dynamiki rok do roku. Jednak widzimy pewne czynniki, które zagrażają koniunkturze gospodarczej w kolejnych kwartałach. Myślę, że należy tutaj wspomnieć o problemach logistycznych. Trudność w dostępie materiałów czy komponentów do produkcji jest podawana jako taki najważniejszy problem teraz wśród przedsiębiorstw, szczególnie widoczny w branży automotive oraz w branży budowlanej. To może skutkować spowolnieniem produkcji w tych sektorach. Dodatkowo mamy pierwszą podwyżkę stóp procentowych w Polsce po długim okresie praktycznie zerowych stóp. Niespodziewany wzrost tej stopy referencyjnej. No i należy oczekiwać, że w związku z silną presją inflacyjną te podwyżki mogą być kontynuowane. Tym bardziej, że Polska pozostaje w tyle za krajami regionu w kontekście aktualnego poziomu stóp procentowych.
Zanim jeszcze przejdziemy do omówienia tego, co oznaczają te obniżki stóp, podwyżki, przepraszam, stóp procentowych, chciałbym, żebyś jeszcze coś powiedział, jak myślisz o rynku pracy, jak to według ciebie wygląda, bo to też chyba jest obszar, gdzie widzimy jakąś nierównowagę i też pewne ograniczenie zasobów.
Tak, przekłada się to na bardzo niską stopę bezrobocia. Wróciliśmy już do poziomów przedcovidowych pod względem stopy bezrobocia. Natomiast w ankiecie GUS-owskiej w ostatnim miesiącu jednak w większości sektorów pojawiają się sygnały o ograniczeniu zatrudnienia w najbliższych miesiącach, więc to może też potwierdzać ten aspekt schłodzenia koniunktury w najbliższej przyszłości.
Okej, to jest bardzo ciekawe, bo jednak właśnie w kontekście też stóp procentowych widzimy bardzo mocny wzrost poziomu średniego poziomu wynagrodzeń i pojawiającą się w związku z tym też inflację, która ma swoje źródło w wielu różnych czynnikach. Na pewno są to te kwestie surowcowe, ceny energii, jak i też właśnie koszt pracy. No i w tym właśnie, jakby w tych warunkach chyba należy się spodziewać podwyżki stóp procentowych, ponieważ ta inflacja chyba się lekko wymyka spod kontroli. Przynajmniej takie mamy wrażenie. Ale póki co stopy są całkiem niskie i to też jest ciekawe, że jednak te niskie stopy nie przekładają się na większy poziom czy większy wolumen transakcji. Z danych, które prezentujemy w Baker Tilly TPA Index, wynika, że poziom czy ilość tych transakcji spadła w ostatnim kwartale. Jakbyś to skomentował?
Bazujemy tutaj na informacjach z serwisu Reuters, wedle którego aktywność transakcyjna w trzecim kwartale bieżącego roku była najniższa od kilkunastu lat pod względem ilości sfinalizowanych umów przejęć i fuzji. Wydaje mi się, że wiąże się to po prostu z okresem lockdownu, który panował na początku roku. Jak wiemy, proces transakcyjny trwa kilka miesięcy i te transakcje, które się finalizują teraz, zaczęły być konstruowane czy przygotowywane na początku tego roku, ponieważ był to trudny okres operacyjnie, logistycznie do prowadzenia tego typu przedsięwzięć. Widzimy to po prostu teraz w niskiej liczbie sfinalizowanych transakcji. Natomiast w kolejnych miesiącach spodziewałbym się jednak powrotu do takiej długoterminowej średniej lub nawet do wyższych poziomów, ponieważ otoczenie zarówno finansowe, jak i makroekonomiczne cały czas sprzyja liczbie transakcji, przede wszystkim ze względu na bardzo niski koszt pieniądza.
Okej, rozumiem. A jeżeli miałbyś powiedzieć, jak to też wpływa na giełdę papierów wartościowych naszą polską? W tej chwili rynki są jednak cały czas ciągle w takim trendzie wzrostowym, co jest już, powiedzmy, dziwne, ale prawdopodobnie związane z luźną polityką monetarną. I jak na tym tle właśnie zachowuje się nasza giełda, też w kontekście nowych IPO, czy też usunięć, czy delistingów? Jak to wygląda w tej chwili?
Polska giełda zachowuje się bardzo mocno w ostatnich miesiącach. Większość indeksów notuje rekordowe poziomy. No, wynika to z pewnych, można powiedzieć, zaległości polskiego rynku wobec innych rynków kapitałowych, ponieważ polska giełda była bardzo słaba w poprzednich latach i nadrabiamy te zaległości, tym bardziej, że wyceny pozostają na historycznie bardzo niskich poziomach. Jeżeli popatrzymy na mnożniki wskaźnika cena do zysku czy EV/EBITDA, takie najbardziej popularne indeksy czy wskaźniki wyznaczające wartość spółek, to są one poniżej historycznych średnich. To powoduje, że mamy dużo spółek zdejmowanych z giełdy, ponieważ inwestorzy skupują akcje po tych atrakcyjnych cenach. Z drugiej strony jest też dużo nowych spółek notowanych na giełdzie, czyli procesy IPO są bardzo popularne, co może się wiązać z dużą ilością kapitału, który jest po prostu na rynku i szuka atrakcyjnych inwestycji, aczkolwiek inwestycje w akcje wcale nie muszą być takie atrakcyjne.
Rzeczywiście, jeżeli chodzi o inwestycje giełdowe, dotarliśmy niedawno do ciekawego materiału, który obrazuje budowanie wartości na giełdzie amerykańskiej od 1926 roku. I ta analiza pokazuje, że praktycznie większość wartości, która została stworzona na giełdzie, czyli powiedzmy w sumie spółki, które spowodowały wzrost indeksów ostatecznie, to jest tylko tak naprawdę, to są 1092 spółki, podczas gdy w tym czasie na giełdzie było notowanych 25 tysięcy spółek. Co to oznacza? Oznacza to, że 4% spółek odpowiada praktycznie za cały wzrost wartości. Czyli bardzo łatwo jest trafić na spółkę, która nie będzie tworzyła wartości. Oni przez tworzenie wartości rozumieją zwroty powyżej obligacji rządowych. Czyli w przypadku 96% spółek dużo bezpieczniej byłoby zainwestować w rządowe obligacje i otrzymać zwrot, który tak naprawdę, no powiedzmy, pokrywa nam inflację z pewną nawiązką. A 96% spółek nie dało nam tego zwrotu. Jakbyś to Jakbyś to może wytłumaczył, to znaczy też w kontekście z kolei analizy, którą prezentujemy w Baker Tilly TPA Index odnośnie cyklu życia spółek.
Patrząc na przedsiębiorstwa, zwykle postrzegamy je przez pryzmat tych, którym się udało. Patrzymy na Coca-Colę, Colgate, Johnson & Johnson, Daimler. Są firmy, które istnieją od dziesiątek lat, czy nawet ponad 100 lat. I w ten sposób postrzegamy, że przedsiębiorstwa funkcjonują w nieskończoność, rosną, rozwijają się. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Większość przedsiębiorstw jednak przechodzi przez ten cykl, który obejmuje start działalności, wzrost, osiągnięcie dojrzałości i późniejszy upadek. I kończy swoją działalność poprzez bankructwo lub przejęcie przez inny podmiot. Statystyki mówią, że po pierwszych 5 latach od założenia swoją działalność kontynuuje zaledwie co druga firma. Po 10 latach to już jest tylko 1/3 przedsiębiorstw, więc widać, że te oczekiwania co do nieskończonego w zasadzie okresu funkcjonowania przedsiębiorstw są nazbyt optymistyczne i prowadzą do zbyt wygórowanych oczekiwań co do zwrotów z inwestycji z akcji. To właśnie było pokazane w tym badaniu, które udowadnia, że większość przedsiębiorstw po prostu ma swój dobry moment i daje zarobić inwestorom w krótkim terminie, ale trzeba też wiedzieć, kiedy z takiej inwestycji wyjść, zanim wartość akcji zacznie spadać.
Okej, czyli jeżeli inwestować bezpiecznie, to lepiej szukać jakichś funduszy typu ETF, prawdopodobnie, które pozwolą nam przekrojowo zainwestować, ponieważ szansa, że trafimy akurat w tego unicorna, czy w tą spółkę, która będzie długotrwała na rynku, są raczej nikłe, a na pewno jeżeli zajmujemy się tym zawodowo, będzie to tym bardziej utrudnione.
Zgadzam się, tutaj dywersyfikacja inwestycji zawsze gra na korzyść inwestora, ponieważ unikamy sytuacji, w której jakaś pojedyncza inwestycja może istotnie zaważyć na wyniku całego portfela. Dobrym pomysłem jest tutaj fundusz typu właśnie ETF, czyli inwestycja w zdywersyfikowany portfel, lub przez fundusz akcyjny, który też stanowi złożone portfolio z kilkudziesięciu z przedsiębiorstw i również dywersyfikuje to ryzyko inwestycyjne.
W naszej publikacji zaprezentowaliśmy też ciekawą analizę dotyczącą wyników gospodarczych kraju, czy Polski, na tle innych krajów z Europy Środkowej i Wschodniej, krajów, które uznajemy za pewien sposób porównywalne, tak? Czyli Czechy, Węgry, Słowacja, ponieważ są to kraje, które mają podobną historię do nas, jeżeli chodzi o tą przynajmniej najnowszą historię, czyli też wyszły z systemu sowieckiego, można powiedzieć postkomunistycznego, i w podobnym, czy właściwie w tym samym momencie przystępowały do Unii Europejskiej, cechują się mniej więcej podobnym poziomem dochodu brutto na głowę. I w tej analizie pokazywaliśmy, czy też prezentowaliśmy, w jaki sposób, jak prezentujemy się, czy jak wyglądamy na tle tych krajów, jeżeli chodzi o podstawowe wskaźniki ekonomiczne na przestrzeni lat, i nałożyliśmy to na jakby okresy rządów poszczególnych ekip, czyli mamy tam i SLD, i mamy później Platformę Obywatelską, mamy też Zjednoczoną Prawicę, która rządzi obecnie. I chciałbym, żebyś powiedział parę słów o tym, jak to wygląda, czyli czy te rządy polityków rzeczywiście tak mocno wpływają na gospodarkę, patrząc na te wyniki, czy też jednak trochę oni sobie, a gospodarka sobie.
W ramach tej analizy wzięliśmy pod lupę 3 takie istotne, najważniejsze naszym zdaniem zmienne z perspektywy przeciętnego obywatela, czyli dynamika PKB rok do roku, wzrost wynagrodzeń oraz zadłużenie państwa w stosunku do produktu krajowego brutto. I co ciekawe, okazało się, że Polska wcale nie odstaje od krajów regionu. Nasze wskaźniki są bardzo zbliżone do tych, które obserwowaliśmy w tych innych państwach. W związku z tym można wyciągnąć z tego wniosek, że niezależnie od tego, która frakcja polityczna sprawowała rządy, nie wpływała ona w istotny sposób na zachowanie się gospodarki i te kluczowe parametry. Bardziej zależymy tutaj od czynników globalnych, od koniunktury światowej, od powiązań handlowych, które teraz są tak istotne w zglobalizowanej gospodarce, i to one determinują nasze parametry finansowe w kraju, a nie decyzje polityczne. Oczywiście one mogą w długim terminie wpływać na kondycję gospodarki oraz na otoczenie biznesowe, które może sprzyjać lub utrudniać wzrost czy zwiększanie pensji pracownikom. Natomiast z naszych obserwacji wynika, że niezależnie od rządzącej frakcji, te wskaźniki były bardzo zbliżone do innych krajów regionu.
Rozumiem. No ale tam chyba jednak pewne jakieś różnice mamy między poszczególnymi ekipami. Jesteśmy to w stanie jakoś przybliżyć?
Trzeba przyznać, że negatywnie wyróżniał się tu okres rządów SLD na początku lat 2000, kiedy zostaliśmy w tyle zarówno pod względem wzrostu gospodarczego, jak i dynamiki płac, ale w kolejnych latach te wskaźniki nieco nadrabiały. Niemniej konkluzja jest taka, że późniejsze zmiany rządów nie wpływały istotnie na zachowania gospodarcze w kraju.
Czyli nawiązując do dzisiejszych dyskusji politycznych, myślę, że jednak bardzo istotne to jest to z naszej perspektywy, że jesteśmy w Unii Europejskiej i weszliśmy mocno do tego świata zachodniego, połączyliśmy się z dużo bardziej rozwiniętymi gospodarkami i to tak naprawdę wpływa na wzrost gospodarczy, no i ostatecznie przekłada się na poziom życia ludzi w Polsce.
Zgadzam się i nasze analizy statystyczne dokładnie to potwierdzają.
Tomek, dziękuję w takim razie za rozmowę. Myślę, że nasi słuchacze mogli się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o sytuacji gospodarczej i o tym, jak wygląda nasz rynek. Dziękujemy w takim razie naszym słuchaczom i zachęcamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów w ramach TPA Observer oraz oczywiście do czytania Baker Tilly TPA Index, w którym będziemy informować Was o tym, jak wygląda koniunktura, w którą stronę to zmierza i będziemy przedstawiać ciekawe informacje z zakresu rynku transakcyjnego.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne, wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.